przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Był 17 kwietnia 1577 roku. Trwa drugi rok wojny Stefana Batorego z Gdańskiem, z wolnym miastem Gdańsk. Jaka była geneza tego konfliktu? Otóż po tym, jak Henryk Walezy, jak Państwo pewnie pamiętacie z lekcji historii, uciekł z Polski i zostawił tron Polski, szlachta postanowiła po pewnym czasie, gdy nawoływanie, żeby wrócił do Polski, nic nie dawało, zdetronizować króla i wybrać nowego. I zostaje wybrany cesarz Maksymilian I Habsburg. I tu niektórzy powiedzą, jak to, jakbyś Habsburg był polskim królem? No, w zasadzie był, ale nie był, bo nie zdążył się koronować, gdyż część szlachty, niezadowolona z tego wyboru, po pewnym czasie wybiera Stefana Batorego, księcia siedmiogrodzkiego, można powiedzieć Węgra, na króla Polski. Stefan Batory wyprzedza Maksymiliana Habsburga w drodze do Krakowa i jako pierwszy zostaje koronowany. Ryzyko wojny domowej wisi na włosku, ale polskiemu wojsku i polskiej szlachcie szybko udaje się ten konflikt zakończyć. Poza Gdańskiem. Gdańsk był strasznie niezadowolony z tego wyboru Stefana. Gdańsk to nie byle miasteczko, tylko to jedno z największych, a w zasadzie największe, najbogatsze miasto w Rzeczpospolitej. Miasto mające liczne przywileje, miasto, które jest oknem na świat, które posiada kontakty kupieckie w całej Europie. Miasto dysponujące gotówką, mocną gotówką, które będzie albo umrze, albo będzie broniło swoich przywilejów, a Stefan jest niezbyt zadowolony z tego, że Gdańsk poparł Maksymiliana i chce te przywileje ograniczyć. To jest geneza konfliktu. Polskie wojsko, które zostaje wysłane do pacyfikacji Gdańska, do tego, aby Gdańsk się poddał, liczy sobie 730 piechoty, jest to piechota polsko-węgierska i 1200 jazdy. Były to wojska dowodzone przez hetmana nadwornego koronnego, ta funkcja funkcjonuje do 1588 roku, potem zostaje zlikwidowana, Jana Zborowskiego, to jest wyszkolony żołnierz i polityk, weteran. Po drugiej stronie mamy siły gdańskie, dowodzone przez kondoniera, czyli takiego najemnego dowódcę, który mógł walczyć za pieniądze w różnych częściach Europy. Kondonierzy byli przede wszystkim właśnie na rynku włoskim i rynku niemieckim popularni. I ten kondonier miał na imię Johann Wilkenbruch. Na drugim miał Hans i często na niego mówią właśnie Hans. Był to dowódca najemny. Siły gdańskie to było około 3000 landsknechtów, czyli takich pikinierów najemnych w zbrojach, 400 rajtarów, to też tacy, bym powiedział, średnio ciężka jazda walcząca przede wszystkim poprzez obstrzał przeciwnika. Oni byli uzbrojeni w pistolety, dopiero później walczyli pałaszami głównie. 400 lekkiej jazdy oraz około 8000 milicji. Co to jest ta milicja? To są wszyscy obywatele Gdańska, którzy byli w stanie wziąć pikę, tak, czy też broń palną. Ogólnie rzecz biorąc, nie można tej siły lekceważyć, tak, bo oni taki najeżony jeż pikami i różnymi falkonetami, no był dość niebezpieczny na polu bitwy. Więc przewaga jest dość duża, mniej więcej 5-1. Wspomnę tylko, że jeżeli chodzi o to 1200 jazdy, to prawie 1120 to są towarzysze husarscy. Reszta jazdy to jest rzeczywiście nieduża liczba, która została. To jazda lekka, czyli taka do zwiadów, tak, i do wojny bardziej podjazdowej, która w tej bitwie odegrała też bardzo ważną rolę. Zborowski obozował niedaleko Tszczewa, ale dowiedział się o ruchach wojsk nieprzyjacielskich, więc wyszedł wrogowi naprzeciw. Oczywiście nie dowiedział się z kosmosu, tylko właśnie z tego powodu, że miał tych niecałych 800 lekkich żołnierzy, lekkiej kawalerii, która służyła mu za zwiad i bardzo dobrze w tej wojnie, w tej bitwie się sprawdziła. Od od strony Wisły atakować miała wojsk polskie flota gdańska. To nie była duża flota, to były raptem 4 statki obsadzone przez żołnierzy. A na przeprawie pod Rokitkowem dowódca wojsk gdańskich ustawił 10 tysięcy piechoty i 200 konnych. Wiedział bowiem, że Wisła no jest naturalnym murem i nie da się po prostu ją, że tak powiem, przeskoczyć. Trzeba przedostać się na którymś miejscu, żeby zaatakować Gdańsk. Zdawał sobie sprawę, że właśnie tam pod tym Rokitkowem jest najlepsze miejsce i wojska polskie są zmuszone do tego, żeby tą przeprawę zaatakować. Dlatego tam postanowił zostawić część wojska, aby tą przeprawę broniła, a sam, i tutaj jego pomysł na tą bitwę, obejść wojska polskie i zaatakować je od południa. Hetman dowiedział się o tym dzięki swojemu zwiadowi i postanowił wyjść naprzeciw temu planu. Nie chciał dać się okrążyć. Wiadomo, to jest sytuacja najgorsza z punktu widzenia taktycznego. Dlatego też zniszczył te mosty, po których miał przejść. Zostawił część wojska, aby tą przeprawę, bo te mosty były oczywiście budowane w tym miejscu, gdzie było najpłycej, tak? Więc tam cały czas można było się przedostać, jeżeli żołnierze przeciwnika chcieliby coś takiego zrobić. Więc zostawił część, niedużą część wojska, aby tej przeprawy broniła i z wojsk atakujących przeprawę stała się ta armia wojskiem broniącym przeprawę, a sam postanowił udać się na południe i wydać bitwę Johanowi. Ruszył w okolice Lubiszewa, gdyż tam, na jeziorze lubiszewskim, znajdowała się grobla, przez którą można było przejść. O tej grobli nie wiedzieli wszyscy, ale gdańszczanie wiedzieli. Dlatego też, właśnie tak jak mówię, z jednej strony otaczała wojska polskie Wisła, na południu było to jezioro, które dla Polaków wydawało się przeszkodą nie do pokonania, natomiast wojska gdańskie po tej grobli zaczęły przechodzić, gdyż znały ten teren lepiej i w ten sposób przeciwnicy chcieli otoczyć wojska polskie. Wojska polskie bardzo szybko się przemieszczały. To była przede wszystkim, tak jak mówię, jazda. Więc zastały gdańszczan w trakcie przeprawy. Przez przeprawę przeszło 600 konnych, czyli cała jazda, którą dowodził Winkelbrach, bo tak jak mówiłem, 200 ludzi zostawił na przeprawie, oraz około 1600 landsknechtów, czyli tych najlepszych spośród piechoty. To było bardzo dobre zagranie tego dowódcy, ponieważ wpierw przeprawił najlepszych żołnierzy, aby w razie czego móc podjąć walkę na wypadek, gdyby został zaatakowany. Nie myślał jednak, że zostanie zaatakowany przez całą polską armię, prawie całą polską armię, tylko przez najwyżej jakąś straż tylną, tak, czy też jakiś zwiad. Dlatego rzeczywiście wiemy, że był zaskoczony tym atakiem polskim. Na prawym skrzydle ustawił rajtarów i piechotę, a na lewym piechotę wraz z działami, to były 3 armaty, oraz z takimi wozami bojowymi, na którym znajdowało się 30 działek lekkich. To była artyleria, no ale nie aż tak, bym powiedział, ciężka jak te działa, ale na piechotę jak najbardziej super sprawa. Można było obstrzeliwywać takich piechurów z tych działek i rzeczywiście potrafiło to, no przede wszystkim efekt psychologiczny, tak, przepędzić, no ale też, no wiadomo, była to broń palna o masowym takim rażeniu, w związku też czym było to niebezpieczne dla piechoty. Rozpoczęła się bitwa. Na naszym prawym skrzydle ruszyła piechota polsko-węgierska. Lewe skrzydło natomiast należało do husarii i tam husarze ustawili szyk i postanowili zaatakować. Tym atakiem husarii dowodził Stanisław Żółkiewski. Niech Państwo zapamiętają to nazwisko, jeszcze będziemy o nim mówić. Tu był młodym oficerem. 300 towarzyszy ruszyło na rajtarów. Tak jak mówię, wpierw stali rajtarzy, czyli ta cięższa piechota, potem lekka piechota i piechota ta z pikami na końcu tego skrzydła. Wojska polskie uderzyły. I mogą Państwo znaleźć różne opracowania, w których przeczytają Państwo, że no nie udało się, więc się wycofali. Nie to, że się nie udało, więc wycofali. Albo nie to, że się przestraszyli, wycofali. Nie udało im się rozbić szyku w pierwszym natarciu, w związku też z czym wykorzystali stałą polską taktykę. Odbicie. Pozorowana ucieczka to jeszcze nie była, ponieważ oni tylko się odbili, żeby przygotować szyk i zaszarżować po raz drugi. W tym czasie na skrzydle piechoty dochodzi do bardzo mocnych walk. Piechota polsko-węgierska udowadnia, że jest piechotą zaprawioną w boju i piechurzy zdobywają artylerię przeciwnika. Wielkie straty odnieśli, ale udało im się zdobyć to pierwsze stanowisko z artylerią z trzema działami. Zaczynają odwracać działa w kierunku gdańszczan i rozpoczynają obstrzał. Przez chwilę bitwa na prawym skrzydle przypomina, no bym powiedział, pierwszą wojnę światową. Z jednej strony mamy artylerię na tych trzech dział, które Polacy przejęli, a z drugiej strony mamy te wozy i 30 dział, ale o wiele lżejszych, i oni się obstrzeliwują nawzajem. To obstrzeliwanie lepiej wychodzi Polakom. Dlatego też dowódca gdański podejmuje decyzję szarży. I dochodzi rzeczywiście, piechota zaczyna szarżować na te armaty, aby powtórzyć wyczyn Polaków sprzed jakichś tam 30-40 minut. Czyli znów dowódca gdański chce zdobyć artylerię, którą przed chwilą utracił, aby zaprzestała ona obstrzeliwania jego wojska. Tu dochodzi do regularnej bitwy piechota kontra piechota, w której okazuje się, że przewagę bardzo powoli i okupioną wielkimi stratami, ale zyskuje strona polska. Tymczasem na naszym lewym skrzydle husaria na nowo rozpoczyna szarże. Tym razem 200 husarzy. Część poległa, część straciła konie i tak dalej. W związku z tym ta druga szarża to już nie było 300, tylko 200 husarzy, którzy atakują przeciwnika, rozpędzają się, opuszczają swoje kopie i wbijają się w jazdę gdańską. Co się okazuje? Uderzenie to jest tak potężne, że rajtarzy zaczynają uciekać. Uciekają i tratują część wojsk, które są za nimi. Piechotę tą niemiecką z pikami przygotowaną do ataku. To wojsko zaczyna się rozpraszać. Rajtarzy wycofują się na groble. Taranują swoich ludzi. Wojsko niemieckie, ten drugi szyk, który miał po rajtarach rozpocząć bitwę z husarią, ustawia się i zaczyna szykować piki. I w tym momencie dochodzi do szarży. Drugiej szarży w tych no naprawdę kilku minutach, no kilkunastu może minutach, które tych 200 husarzy dokonuje, wjeżdżając w najeżoną pikami armię gdańską. Czegoś takiego wcześniej w Europie nie było. Do tego momentu w Europie twierdzono, że szyk pikinierów jest śmiertelnym zagrożeniem dla kawalerii i nie ma szans, żeby kawaleria mogła coś takiego zaatakować, a jeżeli już zaatakuje, to nie ma szans, żeby kawaleria mogła zwyciężyć. Tymczasem siła uderzenia jest tak wielka, że ci pikinierzy też zaczynają uciekać i tratować swoich ludzi. To się zamienia w rzeźnię. Ludzie tratują się nawzajem. Niektórzy toną w jeziorze, niektórzy zostają zdeptani poprzez swoich towarzyszy. Wojsko gdańskie upada. Bitwa jest przegrana. Straty gdańskie, bo oni to policzyli co do jednego, straty gdańskie wynosiły 4416 zabitych i 1000 jeńców. Po stronie polskiej zginęło 60 ludzi i 127 rannych. Gdańsk nie poddaje się od razu, ale dowódca wojsk gdańskich witany jest jako zdrajca. No może nie jako zdrajca, ale jako człowiek bez honoru. Kobiety, które straciły swoich mężów, obrzucają go kamieniami. On mimo wszystko w swoim honorze postanawia zostać przy Gdańsku i walczyć w tej wojnie dalej. Ostatecznie w tej wojnie zginie, a Gdańsk przegra. Jednakże pokój, który Gdańsk wynegocjuje, będzie dla Gdańska dość przychylny. Król Stefan Batory utrzyma przywileje Gdańska, a Gdańsk przeprosi króla i zapłaci odpowiednie odszkodowanie. Ta bitwa była bitwą przełomową. Jazda husarska udowodniła w tej bitwie, że jest w stanie wejść w walkę z najeżoną pikami formacją przeciwnika, o czym później bardzo mocno przekonają się kiedyś Szwedzi. Do usłyszenia!